Klask, klap.
Mieliśmy rano nagrywać.
Na co? Coś źle?
13.
Coś źle? Dobra, ja zaczynamy, nie?
No tak.
Rozklekotało mi się to krzesło, muszę sobie kupić drugie takie. I mam cały czas wrażenie, że mnie całka trąca, bo tak wiesz, ono coś tam w nim klika. Dobra, uwaga. Już się streszczasz, nie?
Chyba tak.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. W dzisiejszym podcaście Przegadana Godzina witają Państwa Monika Chylińska.
I Dawid Myśliwiec.
Tak. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? O czym w ogóle pamiętasz, mieliśmy rozmawiać, zanim będziemy rozmawiać o tym, co mamy rozmawiać dzisiaj?
Mieliśmy, że te nasze plany, tak?
Tak, jaki był plan?
Mieliśmy rozmawiać o tym, jak można wpłynąć na ludzki umysł.
Tak, ale to sobie przełożymy na później.
Tak.
Tę opowieść sobie przełożymy na później, a dzisiaj porozmawiamy o czymś bardzo na czasie.
O ignoblach.
O ignoblach, bo co? Bo była ceremonia wręczenia i w tym roku nie było live'a, tak jak co, no nie powiem co roku, ale dwa razy mi się zdarzyło zrobić live'a z ignobli.
Przegapiłeś, czy?
No byliśmy poza Lublinem wtedy. Akurat tak się złożyło, że nie było mnie na miejscu, więc nawet gdybym bardzo, bardzo chciał, to bym tego pewnie nie zrobił, bo warunki przebywania w hotelu z dwójką małych dzieci no nie sprzyjają temu, żeby o drugiej w nocy robić tam live'a, nawet z kamerki, z webcama, także... I pomijam chyba, że to był ten dzień, co gorączki dostałem.
Pewnie tak.
Tak, to był pewnie ten dzień. To następny byłby cudowny. I postanowiłem ci tego nie robić.
Dzięki.
Postanowiłem ci tego nie robić. Cały czas mam wrażenie, że mnie całka trąca. Kurde.
To ja byłam teraz.
Tak?
Przepraszam.
Dobra. Wracając do rzeczy. Przechodząc do rzeczy.
Ignoble.
Ignoble. Była ceremonia wręczenia ignobli. To już była 35. ceremonia wręczenia ignobli. Pierwsza doroczna, jak oni tam piszą na swojej stronie. Na stronie, którą w ogóle niezmiennie polecam, można odszukać albo transmisje, zapisy live'ów o ignoblach moje i sobie tę stronę tam znaleźć, albo wpisać improbable research i tam zajrzeć, bo jest tam możliwość wsparcia organizatorów. I jak nie macie co z pieniędzmi robić... Wiadomo, Polacy się bogacą na potęgę teraz, kosztem Niemców, wiadomo.
To prawda.
To można brytyjskich naukowców wesprzeć w robieniu ignobli. Mogliście słyszeć już na naszych kanałach o ignoblach. To jest taka nagroda, która jest przyznawana za odkrycia naukowe, które w pierwszej kolejności śmieszą, a w drugiej skłaniają do myślenia. Tam, nie wiem, $1 trylion w Zimbabwe, czy... Już nie wiem ile, to jest równoważnik mniej więcej $3, jest nagroda finansowa. Przed pandemią regularnie były ceremonie wręczenia, na które się stawiali ci ludzie i dostawali nagrody wręczane przez prawdziwych noblistów. Była sytuacja, że najpierw ktoś dostał antynobla, potem dostał prawdziwego nobla, Andrej Geim za Grafen. I co? I generalnie założenie jest takie, że to jest za prace naukowe, które były opublikowane w recenzowanych czasopismach. Czyli...
Przeszły recenzje.
Przeszły recenzje. Nie to, że badania, ktoś to tylko napisał, jakiś tam Instytut Badań z dupy, tylko był ekspert od tego typu badań. Zaraz jakie badania, to zobaczycie.
Ale nie zawsze to są czasopisma naukowe, no tylko chodzi o to, że zawsze recenzje przeszły.
Też nie zawsze.
Nie?
Nie, bo są nagrody na przykład z medycyny. W czasie pandemii przyznano nagrodę tam Donaldowi Trumpowi i Łukaszence w ogóle za postawę wobec pandemii. No oni nie publikowali w czasopismach naukowych, a na pewno osoba taka jak Donald Trump nie poddałaby się żadnej recenzji dobrowolnie. Więc to nie jest tak. Ale generalnie, takie generalne założenie jest, że to jest raczej dla naukowców, aczkolwiek czasami są takie twisty i w tym roku chyba też jest jeden taki twist, że to nie była praca naukowa, tylko bardziej taki esej, to ty będziesz
to
opowiadała.
Ja bym, tak. Taki felieton.
Felieton.
No. Dobra, no to ja to powiem.
No. I jak to zrobimy? Przyznano bo to nie jest zawsze z tych samych kategorii jeszcze, to tam co im pasuje, to tak. Przyznają. 10 nagród przyznano i tak się złożyło, że 10 to jest liczba jaka? Parzysta, czyli co? Dobrze mówicie, ma parę. I podzieliliśmy się pół na pół i specjalnie nie czytaliśmy za dużo. Ja nawet celowo nie czytałem praktycznie wcale o tym, co ty masz.
Ja też nie czytałam o twoich.
Monika nie czytała o moich i żeby jeszcze tutaj dorzucić coś więcej, to będziemy próbowali, bo te prace naukowe ukazywały się w czasopismach, jeżeli się ukazywały. I po pewnym, ty proponujesz, żeby na początku strzelać, w jakim czasopiśmie mogła się taka praca ukazać?
Chyba tak, bo będzie, no myślę, że na początku spróbujmy.
To u mnie na końcu spróbuj strzelać.
Dobra, to zróbmy na końcu.
Ja jestem w stanie opowiedzieć tak, że...
Zróbmy na końcu.
O czym mówimy? O tym, że każde czasopismo ma impact factor, który mierzy mniej więcej to, jak bardzo ono jest znaczące i zwykle możemy przyznać, że uznajmy, że powyżej 5 to już jest dobrze, powyżej 10 to jest zajebiście dobrze.
Tak.
Żeby nie było, że to są właśnie z jakichś słabych czasopism, tylko publikacje i zobaczymy. No i jeszcze może tytułem wstępu, w zeszłym roku dostali nagrodę Polacy z...
Polacy, z którymi... Lekarze. Tak. To było z medycyny, prawda?
Tak, tak.
Z dziedziny medycyny dostali polscy lekarze. Dawid pojechał do nich, rozmawiał z nimi. Jest film na kanale z tej rozmowy. I ja uważam, że to jest bardzo niedoceniony film na twoim kanale, bo ta rozmowa jest świetna i ci państwo, z którymi rozmawiałeś, są naprawdę bardzo fajni.
Medialni?
Medialni, świetnie się wypowiadają na temat swoich odkryć, ale też mają taki dystans do siebie, tak z humorem potrafili to opowiedzieć.
Tak, zwłaszcza ten najstarszy w tym zespole, profesor emerytowany.
Tak, ale to też jest tak, że to nie były tylko zabawne badania, ale faktycznie one przynoszą ulgę pacjentom onkologicznym, więc naprawdę warto obejrzeć tę rozmowę.
To idealnie moim zdaniem pasuje do tego, czym mają być, czy czym są antynoble, czy Ig Noble. To jest akurat taka angielska gra słów, bo Ig Nobel to jest niegodny niby. My mówimy o tym antynoble. No i co? Może ty zacznij.
Tak?
Ja mam niby nieparzyste, bo jak się podzieliliśmy? Zapytałem Monikę, czy woli parzyste, czy nieparzyste z listy, która ukazała się na stronie Gazety Wyborczej.
A ja powiedziałam, że Dawid na pewno będzie wolał nieparzyste, więc wziął sobie nieparzyste. Dałam mu nieparzyste.
Tak, bo w nieparzystych do pierwszej dziesiątce mamy ile liczb pierwszych? Wiadomo. Trzy, a parzysta jest tylko jedna, więc wziąłem nieparzyste.
Wiadomo. To mogę zacząć,
to
będzie też polski wątek.
Zaczynamy od polskiego wątku.
Tak.
Dobrze.
Tak, bo nagrodę z chemii i geologii w tym roku otrzymał profesor Jan Zalasiewicz. On nie mieszka w Polsce, mieszka w Wielkiej Brytanii, ale ma polskie korzenie, bo jego rodzice byli Polakami. No i to właśnie jest ten przypadek tego, że to nie są takie badania jego, tylko to jest taki bardziej felieton, esej, coś takiego.
Ja czytam gdzieś opis, że to jest takie wspomnienie może?
No tak, tak, tak.
Nawet nie tyle, no takie, ale naukowe, tak?
O naukowcach.
A i w ogóle zostawiamy tutaj z boku te takie kwestie typu, że trzeba... grzecznie opowiedzieć. Jak coś według nas będzie nudne, to powiemy, że to jest po prostu nudne, a tylko śmieszny tytuł ma. To ty opowiadaj, ja cię słucham, tylko zobaczę jedną rzecz w ustawieniach kamery, czy zmieniłem.
Dobrze, więc ja przeczytałam ten esej profesora Zalasiewicza po to, żebyście wy nie musieli go już czytać. Bo, szczerze mówiąc, nie polecam. I mogę wam kilka wątków opowiedzieć, które tam zostały zawarte. Ale tak naprawdę to bardziej postać profesora Zalasiewicza jest ciekawa niż akurat... ta publikacja. No więc profesor zaczyna od tego, że... nie powiedziałam o tytule, jaki jest.
A tytuły są ważne.
Tak, bo tytuł jest Jedzenie skamieniałości chyba?
Lizanie.
Nie, Eating Fossils. Tak, jest Eating Fossils. Eating Fossils, czyli jedzenie skamieniałości. A Polacy to przetłumaczyli jako... lizanie skamieniałości. No dobrze. Okej.
Okay. I to jest cały tytuł? Eating Fossils?
Tak.
Wow. No i dobrze. I co w tym jest takiego, że członkowie komisji antynoblowskiej zdecydowali, że to jest... zabawne. Tytuł zabawny. Ja oceniam zabawność tytułu na 6 na 10.
Dobrze, i to jest właśnie przyznana, jak już wspominałam, z chemii i geologii, nagroda za docenienie roli lizania w odkryciach naukowych.
Czyli nawet tytuł się kurde nie...
Tak, trochę się nie zgadza, no ale dobra. Więc zaczyna się ten esej od tego, że tutaj autor opowiada nam o swoim odkryciu. Jakiejś takiej, no nie jakimś konkretnym, ale że on opowiada o tym, jak kiedyś się przechadzał, wziął jakiś kamień do ręki, chociaż pewnie jak geolodzy jakby powiedzieli... Mówi się kamień?
Skałę albo minerał.
Skała się mówi właśnie. Wziął jakąś skałę do ręki, bo tu geolodzy nas zjedzą.
No, teraz jest po prostu demonetyzacja.
Skałę do ręki, chciał zobaczyć, co to jest, ale to było zakurzone, więc polizał to.
Co?
Tak. Polizał to i...
Czy on ma 4 lata?
Nie, ma trochę więcej. Polizał to i takim jakąś specjalną taką soczewką swoją, dzięki temu, że to nie było już zakurzone, tylko właśnie błyszczące, mógł zobaczyć, co to jest. Okazało się, że to jest coś bardzo fajnego. Ja się w ogóle na geologii nie znam, szczerze mówiąc, i chyba nie chcę się znać.
Witaj w klubie.
No i dzięki temu on zobaczył, że to jest coś wartego uwagi. Do tej pory tą skamieniałość ma. Pokazuje ją studentom.
Czy za każdym razem ją liże?
Nie wiem. To nie było opisane tam. Nie wiem. No i to jest właśnie taki tutaj wstęp tego felietonu. Potem profesor opowiada o jakimś włoskim XVIII-wiecznym naukowcu, który miał na nazwisko Arduino. Ale nie wiem, czy to ma jakiś związek z tym Arduino. Pewnie nie.
Czekaj, no opowiada, ja to sprawdzę.
Ten naukowiec włoski XVIII-wieczny, on smakował skały.
Był smakoszem skał.
Tak, on
z cyklu jakichś tam albo parafagie. Nie?
Sprawdzał takie... albo jaki ma smak ta skała, albo na przykład poddawał jakieś skamieniałości. Skamieniałości. Spalał je i potem sprawdzał też, jaki to ma smak i to jakby miało służyć temu, żeby zidentyfikować, co tam w tej próbce jego było. I to... I generalnie powstały jakieś duże publikacje tego naukowca na ten temat. Książki pisał na ten temat. Jak pali skamieniałości, je.
Nie mając jakiejś spektroskopii.
No właśnie, nawet sobie to zanotowałam, że właściwie to taka derywatyzacja, a potem jakaś spektroskopia albo chromatografia.
No to wytłumacz derywatyzację, proszę.
No to chodzi o to, że... Naprawdę?
Tak.
Chodzi
to jest
o to,
podcast
że...
popularno-naukowy. Ludzie mają coś z niego wynieść.
Dobrze.
Derywatyzacja.
Dobrze.
Notujemy.
Chodzi o to, że jak mamy jakąś próbkę, której nie możemy jakby bezpośrednio na przykład poddać działaniu, na przykład zbadać chromatografię, bo powiedzmy, że ma... Co? Że co ma? Boże, teraz się zem. Będziesz musiał to wyciąć.
Nie.
To czasem próbki poddaje się jakimś działaniom chemicznym, żeby na przykład łatwiej było je zidentyfikować. Czy na przykład ich skład poznać albo stężenie.
Przykład jakiś. Nie wiem, że trudno jest oznaczyć jakieś białko, ale sól tego białka już łatwo jest oznaczyć.
Tak, więc tworzymy sól i dopiero sól analizujemy i na podstawie na przykład stężenia tej soli wiemy, ile tego białka wyjściowo było.
Tak, pochodną taką robimy. Zresztą tak. Derivative tak. To jest pochodna.
Dokładnie.
W matematyce też. Znalazłem o tym Arduino.
No.
Nie wiem, czy to się zgadza, więc też możecie mnie poprawić w opisie. Nazwa Arduino wzięła się od... Bardere dire Arduino, knajpy we Włoszech, gdzie twórcy karty tej Arduino się spotykali, a bardire Arduino oznacza bar króla Arduino.
Nie, to ten włoski naukowiec to był Giovanni Arduino, on żył w XVIII wieku.
A Arduino to był włoski król we Włoszech około 1000 roku. AC to jest after Christ, nie?
Chyba tak.
Mhm. No, czyli 1000 roku. Tak. Czyli to nie był ten Arduino.
No i tam jest opisane kilka takich wątków różnych. Jakby to nie ma jakiegoś podsumowania, tylko po prostu są...
Ludzie tak robili.
Ludzie tak robili. A
ja
jest jeszcze jeden wątek, który jest dziwny. Otóż jest tam opisane, że w 1951 roku w Nowym Jorku na jakiejś uroczystej kolacji z lotu klubu odkrywców rzekomo podano mięso mamuta na kolację zamrożonego, a potem wykopanego, odmrożonego i podano to podobno na kolację.
Sanepid Polski lubi to.
Tak. No ale jednak to nie, to jednak była legenda taka miejska.
Okay.
Że tak powiem. Potem dopiero w 2014 roku okazało się, że to nie było mięso mamuta. Właśnie, bo ta próbka się zachowała. Te próbki się zachowały.
Do czego to zmierza?
Posłuchaj, no właśnie do niczego. ale...
I on to opisał w tym...
Tak, on to opisał w tym artykule. Że to nie było mięso mamuta, Dopiero w 2014 roku to odkryto, przebadano, ale okazało się, że to było mięso żółwia zielonego. A jak się w Wikipedię wpisze żółw zielony, to jego jakby pełna, prawdziwa nazwa to jest żółw jadalny. I ja się nie wgłębiałam już w to dalej. Bo pomyślałam sobie, że to
ale
już jest
za dużo.
Właśnie do niczego.
I to jest w tym asaju.
Właśnie chodzi o to, że ktoś myślał, że jest... No właśnie, zamrożone mięso to jest skamieniałość?
No nie.
No właśnie. Nie, a tu jest, że fossils. Dobra. Ja myślę, że chyba już zakończmy temat tej publikacji.
Po co była ta historia?
No właśnie, to były przykłady z historii tego, że ludzie albo liżą, albo jedzą stare rzeczy.
Aha.
Tak. Tam nie były opisane żadne badania.
Okej, okay. Nie, bo myślałem, że do czegoś to zmierza z tym mamutem.
Dobra, chcesz teraz zgadnąć, gdzie to mogło być opublikowane? A potem ja ci powiem coś więcej o Janie Zalasiewiczu.
Czasopismo, w jakim to było opublikowane. A czy to jest czasopismo z Impact Factorem?
Nie.
Nie,
to no, w ogóle nie było czasopismo. Właśnie,
czy to są jakieś, nie wiem, jego wspomnienia, dzienniki?
Nie, to jest newsletter Towarzystwa Paleontologicznego.
Okej, okay. Newsletter.
Tak, newsletter. I on sobie właśnie taki esej napisał, czy tam felieton.
Do newslettera. Okej.
Okay. Tak, ale w ogóle ten Jan Zalasiewicz ma ogromny dorobek naukowy.
Tell me about it.
No to może zacznijmy od tego, że w 2016 roku napisał publikację do Science. Została opublikowana w Science. Ona ma cytowań 2242 na dzień dzisiejszy. I on i w tej publikacji, generalnie chyba z tego, co zrozumiałam, optuje za tym, żeby wprowadzić nową erę?
Epokę
antropocen.
Czyli on jest z tych od antropocenu.
On jest z tych od antropocenu i ma ogromny dorobek, bo ma mnóstwo
antropocen
publikacji.
Antropocen, człowiek, czyli epoka człowieka.
To możesz, jeżeli się bawimy w zgadywanki, możesz zgadnąć, ile ma wszystkich cytowań ze swoich prac.
On.
Tak, wszystkich.
Z którego roku ma najstarszą pracę? Powiesz mi tak mniej więcej? Czy on w latach 60., 70., 80.
On zaczął? Się urodził w 54., więc niemożliwe raczej.
No słuchaj, no są zdolni ludzie.
No tak są. No to po prostu.
W sumie?
No.
10 tysięcy.
20 tysięcy cytowań.
Nice. To jest dużo.
Tak, to jest dużo.
To jest dużo. Znaczy nie wiem, jak to jest na paleontologa,
wydaje się,
ale wydaje, tak obiektywnie patrząc po
publikacja
naukach,
w Science.
Patrząc po naukach ścisłych. Tak. Załóżmy, że przykładamy takie kryterium nauki ścisłe, które są bliskie nam, to by było dużo.
Nawet bardzo. I on ciągle publikuje, on działa ciągle naukowo.
No, może mu się uda ten antropocen wprowadzić.
Tak.
Ale nowe mikrofony, jeszcze nie wiem, gdzie mogę ręką machnąć za nimi, stąd te odgłosy są dla tych, którzy nas nie widzą, jak je trącamy tutaj ciągle.
Ale słychać to?
Ja to słyszę, ale może ktoś to, wiesz, usunie. To słuchaj, ponieważ czasu już trochę nam minęło, to pozwolę ci wybrać, o czym
chyba
teraz porozmawiamy.
Dużo.
Nie, bo ja mam jedną publikację, o której prawie nic nie powiem.
Też mam taką jedną, do której nie mogłam dotrzeć. Mam tylko abstrakt, przeczytałam.
Więc może wybrać. 1, 3, 5, 7.
5.
5.
Może lepiej temat wybiorę.
Nie, właśnie, nie wiesz.
Dobra,
co.
Dobra, to 5.
Dobrze, to teraz będziemy rozmawiać, uwaga, o Ceziku. Nagroda w dziedzinie komunikacji.
Ale z której jakby ery Cezika? Tej dorosłej czy tej dla dzieci?
Tej dorosłej. Tej pierwszy Cezik, jakiego na pewno w życiu zobaczyłaś. Nagroda za badania aktywności mózgu ludzi mówiących w SPAK.
O!
I tutaj jest ciekawostka, bo ja w zasadzie potem ci, którzy są... robimy taki mały restart Patronite'a, więc patroni zobaczą notatki moje. Ja jak tutaj robię notatki, to sobie wkleiłem po prostu print screena z tego artykułu z gazety, którym się dzieliliśmy. I przeczytam może lead tej piąteczki, nagroda w dziedzinie komunikacji. Jeżeli mówimy po hiszpańsku, możemy być zdziwieni, gdy odwiedzimy hiszpańską La Lagunę. Hiszpański nie przyda się między innymi przy powitaniu, kiedy usłyszymy nazbłe czesno. Co brzmi jak buenas noches wypowiedziane od tyłu.
Mhm. Ale to nie jest.
Właśnie, kurwa, nie brzmi jak... to jest zamiana sylab całych, a nie słowo od tyłu powiedziane. Jak Cezik śpiewał, bo Jezu, mogą być ludzie, którzy nie widzieli, jak Cezik śpiewał.
Niemożliwe.
Nie, no są. Oni, jeżeli ich teraz nie ma, to oni za 5 lat mogą to oglądać.
Tak.
Więc to polega na tym, że jak się ten film Cezika puszcza od tyłu, zresztą co on robi na koniec, odtwarza wszystko, co tam robił od tyłu, to okazuje się, że on śpiewał piosenki, a nie jakieś dziwne odgłosy z siebie artykułował. Teraz uwaga, powinienem powiedzieć spoiler, ale szanujmy się, to ma 15 lat. Co najmniej milion. To nie jest, dla mnie to nie jest to samo mówienie w spak, a mówienie sylabami od tyłu.
Nie.
Ale okazuje się, że w badaniach naukowych to są tak jakby dwie odmiany mówienia w spak, czyli słowo bełkot mówione w spak. To może być kotbeł, czyli sylaby zamieniamy, albo tokłep. I Cezik, to co dla mnie jest mówieniem w spak, to jest tokłep.
Tokłep jak jakiś tok w łebie.
Tak, ale naukowcy uznają za mówienie w spak zamianę sylab. Jak badają mówienie zdań w spak, to też może być mówienie wszystkich fonemów w spak, albo sylab od tyłu, albo sylab od tyłu w każdym słowie, ale słowa mogą być po kolei czasami. Więc to jest po prostu takie poletko, gdzie jest jeszcze sporo rzeczy nieuporządkowanych moim zdaniem. Ja się nie zgadzam z tą klasyfikacją, to nie jest mówienie od tyłu.
Ja też
sylabizowanie od tyłu, tak,
ja
ale
też
nie
się
mówienie.
Nie zgadzam.
Ale dobra. O co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, że przeczytałem dzięki temu bardzo ciekawą pracę do połowy, bo introduction, czyli taki wstęp, nakreślenie jakichś merytorycznych kwestii było super, super ciekawe. Na przykład o tym, jak tam właśnie ta zdolność do zamiany fonemów koreluje z mózgiem, z pracą mózgu, że to może być oznaką patologii w funkcjonowaniu płatów skroniowych i płatów ciemieniowych. Jak ktoś ma taką tendencję do przejęzyczeń, gdzie sylaby zamienia i tworzy takie neologizmy, to jest diagnostyczne do pewnego stopnia, że to może świadczyć o niepoprawnym funkcjonowaniu mózgu. I że na przykład łączy się takie umiejętności, bo niektórzy mają takie naturalne umiejętności. Tutaj akurat praca jest, uwaga, na dwóch ludziach.
To ja myślałam, że miałam niezłą, ale nie, bo ja miałam na 20.
Ja mam na dwóch ludziach, na dwóch osobach, z których jedna sama z siebie bez wysiłku to robi od młodości, a druga trochę musi się wysilać i ma problem przy dłuższych zdaniach. Mamy leworęcznego inżyniera i praworęcznego fotografa, którzy mieli tam, nie wiem, 14 i 15 lat formalnego wykształcenia. Generalnie to, co ja wyczytałem z tego, znów podkreślę, ciekawszego dla mnie niż reszta artykułu wstępu, to jest, że zarówno zamiana sylab, jak i mówienie całych tych fonemów od tyłu mogą być silniejsze, mogą być związane z taką silniejszą wizualizacją tych słów. Czyli oni sobie próbują, tak jakby ludzie, którzy to robią bardzo często i aktywność mózgu też to do pewnego stopnia potwierdzać, przynajmniej ja tak rozumiem ten wstęp, że oni sobie wyobrażają, jak to słowo jest napisane i próbują je odczytać w drugą stronę i potwierdzać to ma fakt, że łatwiej jest to robić w językach, które są ortograficznie proste. A hiszpański jest ortograficznie prosty, czyli nie ma tam poprawnie, bo ty jesteś lepsza z hiszpańskiego niż ja, ale nie ma tam tak jak w polskim, gdzie jest CH, samo H, u z kreską, u zwykłe, a tak samo się to wymawia.
Co no nie ma.
Co w takim wyobrażeniu, czyli wyobrażasz sobie literę, to
tak
wyobrażasz...
Tak wymawia się no może nie zawsze, ale wymawia się...
Bardzo spójnie.
Tak, spójnie. Tak.
Bardzo często jest tak jeden do jednego dźwięk do oznaczenia tego dźwięku.
Tak.
Nie ma tych dźwięków bardzo do siebie podobnych, jak u nas siszy. I nie ma dwuznaków dużo, bo u nas jest SZ, które od tyłu jest zapisane ZS. I teraz pytanie, jak to zrobić? Mm-hmm. Czy tam CH, które czyta się jak H. Mm-hmm. Więc w takich językach, w których takich sytuacji ortograficznych nie ma, które są prostsze ortograficznie, takie poruszanie się czy wypowiadanie w spak jest łatwiejsze. Ja to wyczytałem z introduction. Dlaczego? Dlatego, że ta praca skupia się na analizie mózgu tych ludzi w różnych sytuacjach, tej dwójki, tych dwóch panów. Nazywajmy rzeczy po imieniu. W różnych sytuacjach w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym i dochodzą naukowcy do wniosku, że są, wymieniają strasznie dużo części mózgu. Ja sobie to po prostu daruję, bo to jest taka lista, gdzie coś się zmienia i dochodzą do wniosku, że no są różnice, pomiędzy nimi a takimi, co normalnie mówią, to jest pierwszy wniosek jest taki, że ludzie, którzy mówią dobrze w SPAC, są lepsi w mówieniu dobrze w SPAC i w zapamiętywaniu słów, które rzeczywiście istnieją w SPAC, bo tam sprawdzali, czy wymyślone prawdziwe słowa. To jedno. I druga rzecz, która tam dochodzi, że są różnice między nimi a resztą populacji w niektórych kwestiach. Trzeci wniosek, w niektórych kwestiach nie ma różnic między jednym z nich a resztą populacji. I czwarty wniosek, między jednym z nich a drugim z nich też są różnice, więc to jest mniej więcej tak wygląda. Moim zdaniem ta nagroda jest przyznana za samą ideę zbadania tego, która wydaje się ciekawa, tak jak mówię, wstęp był bardzo interesujący dla mnie, ale jakbym miał oceniać pracę po przeczytaniu, to ja jej daję takie 3 na 10 za część researchową. Mnie nie porwało. Introduction 8 na 10.
Okej. Okay. A ja teraz mam zgadnąć, tak. Co to mogło być?
Jaki impact factor mógłby przyjąć taką czasopismo? Czasopismo z jakim impact factorem?
Ja myślę, że to było jakieś medyczne, ale z niskim impact factorem, jak na medyczne, bo zazwyczaj medyczne mają wysokiej. Powiedzmy, że 4,5.
4,6.
Tak?
ale medyczne nie trafiłeś. Nie. Scientific Reports.
Tak? O.
Scientific Reports. Okay. Czyli całkiem znane czasopismo.
Tak.
Ale w ogóle ta praca jest chyba otwarta z tego, co kojarzę.
Tak, a tam są wszystkie chyba.
W Scientific Reports właśnie są otwarte, więc
co każdy... dziwne, bo to chyba Nature robi, a Nature jest ciężko.
No, ale wiesz, możesz sobie o tym przeczytać. Więc tyle miałem do powiedzenia. Dla mnie nagrodzony tytuł i mogę tylko powiedzieć, że na Instastory ostatnio wrzuciłem zupełnie przypadkiem, jeszcze nie zagłębiając się w to, jak fragment filmu mój od tyłu scrolluje niechcący.
Tak.
I sobie od razu skojarzyłem, że to może być ciekawe, może do czegoś nawiążę, a potem przeczytałem pracę i myślę, dobra, bez sensu.
Tak.
No to teraz ty.
No ja kolejny temat mam o tym, co już na UWNB się pojawiło w podsumowaniu roku 2022. Mhm. O tym odkryciu mówili Bartek i Bartek z podcastu...
Budnik Pokrzywiński.
Tak? Tak się nazywa ten...
Budnik Pokrzywiński podcast, mi się wydaje.
O formule.
O Formule 1, tak.
I oni sobie wybrali do podsumowania.
A w ogóle wiesz, w jakim momencie o nich wspominamy teraz?
Jakim?
Oni wczoraj książkę wydali.
Tak?
W Altenbergu, no.
O formule?
O formule.
O, proszę. No.
Czekam na swój darmowy egzemplarz.
To nie wiedziałam.
A może damy link w opisie do tej książki? Ja bardzo cenię ich twórczość i wiem, że to są tacy ludzie dziennikarsko bardzo dobrzy, więc z przyjemnością sobie to kiedyś poczytam.
No dobrze, no to okej. Okay. No i to jest, są badania o, uwaga, chwytaku nekrobiotycznym. Czyli chodzi o to, że naukowcy z ciała martwego pająka robią taki chwytak.
Tak, dokładnie. Ja znam niestety to badanie, więc...
No to ja może krótko powiem, bo to tak. Już było na kanale.
Tak, zostawimy link w ogóle do tego filmu i do numeru, to było, nie wiem, na siódmym miejscu chyba. Jakoś na samym początku listy umieściliśmy to, bo to było takie ciekawe właśnie, z potencjałem na śmieszki.
Tak, Dawid miał nosa. A. I chłopaki mieli nosa.
Że to wybrali, nie?
Tak.
Teraz mają ekspozycję w topowym podcastie.
No więc do ciała martwego pająka naukowcy przyczepiają, jakby przyklejają, wbijają najpierw, a potem przyklejają igłę i tam wtłaczają płyn i na zasadzie ciśnienia hydrostatycznego pająk martwy, który ma złożone odnóża, po wtłoczeniu tego płynu ten odnóża rozkłada i w ten sposób, operując właśnie tym ciśnieniem hydrostatycznym, czyli wtłaczając i wyciągając ten płyn, można użyć tego martwego pająka jako chwytaka. Taki pająk może podnieść obiekty o masie do około 130% jego masy ciała.
A, myślałem, że gramów zaraz.
Nie.
Że kurde.
I około 1000 razy można taką operację zrobić, to wtłaczać i...
I potem się rozpada?
A potem przestaje działać. Nie wiem.
Zatyka się.
No, tak. No, ja się zastanawiałam w ogóle jaki jest cel robienia czegoś takiego. I rozmawialiśmy o tym wcześniej już i trochę nie wiemy, bo tam na przykład...
Znaczy, rozmowa to jest dużo powiedziane, co mnie zapytałeś, ale po co oni by to robili? Ja mówię, nie wiem.
Bo oni tam... Znaczy ja rozumiem, że to jest takie badania mają swoje korzenie w biomimetyce, czy tam bionice. Chodzi o to, że podglądamy naturę i na przykład projektujemy materiały, na przykład patrzymy, jak coś tam jest zbudowane w naturze, albo jak coś się działa, i próbujemy na przykład nowe materiały projektować na podstawie tego, jak podejrzeliśmy tę naturę. A to jest jakby krok dalej, że oni żywe, martwe...
No właśnie.
Martwą, żywą, martwą część natury biorą i próbują coś właśnie z tym zrobić. I właśnie tworzą ten chwytak nekrobiotyczny.
Zajebiście.
Tylko jakby, bo oni tam też podkreślają ci autorzy, że ten chwytak może być w naturze właśnie niedostrzegalny, bo łatwo się tak zamaskuje. Ale trochę trudno jest mi sobie wyobrazić zastosowanie tego. Ja rozumiem, że to są pewnie, to jest nauka.
Ale...
To są nauki podstawowe.
W tym wydaniu ze strzykawką może być niedostrzegalny, czy po prostu,
no,
że...
Chyba tak.
Że wcześniej takiego potencjału nikt nie widział, bo
Nie, z tą strzykawką już, że ten chwytak jest.
A.
Łatwo go zamaskować w naturze, ale trochę jest mi ciężko wyobrazić sobie, jakie zastosowania mogłoby to mieć. Nie wiem. Masz coś?
Nie mam nic. Nie, naprawdę mi nic do głowy
nie. No dobrze,
nie
może na siłę.
Ale, moi drodzy, sekcja komentarzy jest dla was.
No ja się też nie zagłębiałam jakoś bardzo w to, bardziej, bo wiedziałam, że to jest na kanale i to
ale
jest
ja nie
taka
pamiętam,
ciekawostka.
Jaki jest impact factor tam.
No właśnie.
Więc mogę strzelić.
No to strzelaj.
Ponieważ to jest inżynieryjne, to ja bym się nie zdziwił, jakby to się opublikowało jakoś tak zaskakująco dobrze, bo to jest takie zaskakująco proste, jednocześnie nowatorskie. Ja bym dał temu 6,3.
15,1.
What?
Tak, to jest advanced science.
15 impact factor?
Tak, no, tak, tak.
Mhm. To jest bardzo dużo. Mhm. Brawo.
Brawo.
Brawo autorzy.
Brawo autorzy.
Brawo autorzy.
Jezu, kolejne mam takie głupie.
No to może
dobra,
ja.
Nie,
to może ja. Jak głupie, to słuchaj. Przyznano nagrodę w dziedzinie zdrowia publicznego za opisanie idei, ale też podanie planów i oprogramowania toalety przyszłości, która ma wesprzeć medycynę spersonalizowaną. I o co tu chodzi? Chodzi tu o to, że no my żyjemy w takich czasach, gdzie medyczna interwencja bardzo często to jest takie leczenie w sytuacji, w której gdyby chory trafił przed grono lekarzy do specjalisty wcześniej, to można by mu było z większym prawdopodobieństwem albo skuteczniej pomóc. Więc naukowcom się marzy takie stałe monitorowanie stanu ciała każdego z nas, czyli na przykład składu potu, z którego można coś tam wyczytać, składu oddechu, z którego można coś tam wyczytać, składu śliny, z którego można coś tam odczytać, a także tego, jak dobry jest nasz mocz i kupa.
Jak dobry?
Tak.
Czy jak zdrowy?
Jakość tego moczu i w ten sposób można wnioskować o tym, jaki stan mają nerki, pęcherz żółciowy, pęcherz moczowy, drogi moczowe, o diecie, o niedoborach można ze składu moczu, kupa też można mówić, jelita, wątroba, trzustka, woreczek żółciowy, drogi żółciowe i generalnie tak dalej. Więc tutaj opracowano. To jest stwierdzenie, które muszę w oryginale najpierw przeczytać, a potem, bo tłumaczenie tego nie odda. Self-contained, and, że ta, the smart toilet, which is self-contained and operates autonomously, czyli działa autonomicznie i ma wszystko już sobie wbudowane. Nie trzeba tam kartridży żadnym wkładać. Nic. Ona jest po prostu wszystko, już ma wszystko. Full wypas przyjeżdża. Ma czujniki ciśnienia.
Przyjeżdża, czyli to już jest
To jest zbudowane. To jest zbudowane, można to, wydaje mi się, że tutaj, no nie wiem, pewnie na podstawie tego, co jest w tej pracy, ktoś by tego nie zbudował, ale no, jest funkcjonujące i wyuczone, o tak powiem, wyuczone, bo stosuje się tutaj co? Sensory ciśnienia i ruchu. Jest kolorymetria na podstawie...
Ciśnienia i ruchu? Co, tak. Na desce tej? Czy co?
Nie wiem gdzie. Monika, nie wiem gdzie, bo naprawdę dla mnie było ciężko czytać te takie opisy, bo nie jestem biegły w takim angielskim, a na pewno nie o godzinie, o której akurat to czytałem. Ale chodzi o to, że ta toaleta może korzystać z kolorymetrii, czyli mierzyć kolor moczu, namierzać w obrazie z pomocą kamerki kolor, strumień moczu, który cieknie do toalety i mierzyć jego kolor. Flow rate, czyli potrafi oszacować na podstawie kształtu strumienia i czasu trwania, z jaką prędkością mocz wypływa, jego objętość i uwaga, i to jest to dla mnie hit, ona jest nauczona klasyfikacji stolca na podstawie tej,
tej skali.
Tej skali bristolskiej, tak. Klasyfikuje stolec zgodnie z klasyfikacją bristolską stolca, gdzie mamy 7 typów stolca od takiego króliczego, króliczych bobków do pełnej biegunki, od 1 do 7. I teraz możesz zapytać, jak ona to robi, nie? Jak klasyfikuje ten stolec. Więc ja odpowiem, niepytany.
Ja muszę zapytać.
Zapytaj mnie.
No to jak? Jak to się dzieje, Dawidzie?
Otóż ona wykorzystuje googlowską sztuczną inteligencję.
O!
Która była uczona klasyfikacji stolca pierwotnie na 2902 zdjęciach kupy z wszystkich 7 typów i 245 innych zdjęć.
Dla zmyłki.
Tak.
Tak.
Ale te zdjęcia pochodziły nie tylko z takich, wiesz, stolców wzorcowych, ale one były wzięte z fizycznych toalet, czyli była brudna toaleta, czysta toaleta z kupą w środku i w tej pracy są zdjęcia kupy.
Nie.
Jest, są zdjęcia kupy, ale nie będę ich pokazywał. Ale są zdjęcia tego stolca i jeszcze to toaleta z papierem toaletowym, żeby tam, wiesz, wyuczyć się tego.
Jakie
i oni zdobyli te zdjęcia, korzystając z wyszukiwarek Google'a, Binga i Yahoo.
Aha.
Te dodatkowe, czyli po prostu siedli naukowcy, zdobyli z jakichś tam medycznych prac zdjęcia kupy takie wzorcowe, zaklasyfikowane i potem myślą, dobra,
bardziej,
mało.
Bardziej skomplikowany układ potrzebowali.
We have to go deeper. Musimy wejść głębiej.
I ostatecznie... Myślę, że jakiś doktorant to robił.
Myślisz?
No, na pewno.
Ostatecznie zdobyli w sumie jeszcze 12 226 zdjęć kupy do ostatecznego takiego algorytmu. I też sztuczna inteligencja brała udział w tych, czy sieci neuronowe były skonstruowane na potrzeby analizy moczu i tak dalej, i tak dalej. Więc ta praca dosyć szczegółowo opisuje to. Poza tym bardzo doceniam ją za załączenie bristolskiej klasyfikacji kupy jako supplementary materials.
A wnioski? Jak to służy? Do...
No to, że to
a
może,
po prostu, że
to może służyć jako taka spersonalizowana medycyna i w przyszłości być może każdy z nas...
A, i w ogóle... Jak, nie, ale nie. Jakąś chemiczną analizę też robi tego moczu? Czy tylko
teoretycznie tu jest napisane,
i...
że może, ale chyba nie ma tej...
Też pH łatwo, nie? Sobie zobaczyć.
No tak, ale wiesz, dezynfekcję czyścisz czymś i już zaburzasz, tak. Więc to będzie bardzo trudne, ale miałem coś powiedzieć i mi... No bo zobacz, my mieszkamy razem i razem chodzimy do toalety.
Tak?
W sensie raz ja, raz ty. I można by pomyśleć, a co w takiej sytuacji, nie? No, czy ją kupę ty będziesz analizował? Mm-hmm. Otóż okazuje się, że ona sczytuje odciski palca i klasyfikuje
i
w ten
dopiero
sposób,
wtedy
na odcisk palca wtedy
usiąść.
Masz do badania. Proszę przyłożyć palec. Zapraszam, nie? Mierzymy.
Znaczy, moim zdaniem miałoby to sens, gdyby robił jakieś chemiczne analizy.
Moim zdaniem...
Nie?
Z tego, co wyczytałem, to samego koloru moczu i z tego, jak wygląda stolec, jak się zmienia jedno i drugie razem, to można jakieś takie problemy narastające zdrowotne z tego, jak oni opisują, wyczytać. No poza tym biegunkę, jak jest za często, no to...
Ale potem jeszcze tak dopytam o techniczne takie sprawy. Potem zawartość tej toalety do ścieków idzie.
Tak, on to jest normalnie...
A, czy to nie jest tak, że coś tam trzeba?
Nie. To jest taka normalna toaleta. A i to wszystko jest w chmurze przetwarzane i przechowywane.
Czekam na darmowy egzemplarz. Tak?
Podobno są zanonimizowane, żeby to... Te dane są zanonimizowane. Jeszcze jedną rzecz miałem sprawdzić, bo tym odgadnij impact factor.
No to znowu bym szła chyba, bo to jest z dziedziny jakiej? Zdrowia publicznego.
Tak.
No to coś z medycyny, jakiś journal. Impact factor myślę, że to będzie wyższy. Będzie jakiś 8.
29,2.
Serio? Wow!
Podejrzewam, nie wiem jakie ty masz tam dalej, ale najlepiej opublikowana z tegorocznych Ig Nobli pewnie czasopismo. Nature Biomedical Engineering 29,2.
No to najlepiej.
No to już wiem, że ty masz też jeden duży.
Ale
się zdradziła.
Ale no chyba ta medycyna taka personalizowana jest.
Ale czekaj. Nature Biomedical Engineering.
Jednak nie.
Bo coś mi się nie chce wierzyć teraz, co znalazłem. No bo to jest z Nature Journals.
Jakaś podróba Nature?
Impact Factor. No to za zeszły rok akurat wziąłem. Pięcioletni. Może sprawdzę. Pięcioletni ma 11,59, więc wziąłem za 2 lata. Co nie zmienia faktu, że to jest dobrze. Ale... Bo,
ale dwuletni się bierze, tak?
To 29. Bo to czasopismo jest opisane w Gazecie Wyborczej jako takie, które jest prestiżowe, ale w Polsce o wiele wyżej punktowane są Przegląd Sejmowy, Białostockie Studia Prawnicze, Studia Toruńskie oraz Cement Wapno Beton. Klata plecy barki. To jest nieodzownie mi się kojarzy z tym czasopismem. Znów pozdrawiam starych użytkowników internetu. I okazuje się, że Nature Biomedical Engineering według czasopism punktowanych ministerialnych rzeczywiście ma prawie tyle punktów, co Impact Factor, bo 40 za zapublikowanie tam jest, rozumiesz?
Nie rozumiem, ale...
Do 200 jest skala.
Jestem w stanie sobie to wyobrazić.
Jest? Ja... I to nie jest wymyślona reakcja z mojej strony, bo ja teraz przypomniałem sobie, że miałem to sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. 40 punktów za 29 Impact Factor.
Wspaniale. Na pewno jakiś Polak tam opublikuje.
Na pewno będzie mu się chciało, nie? Topowe czasopismo na świecie w dziedzinie. Weź mi powiedz coś zabawnego, bo mi po prostu szlak trafi.
Zabawnego nic. Chociaż może to trochę zabawne. Ale trafiły mi się takie, że tak powiem, postmortem. Najpierw te pająki, teraz kolejny będzie. Teraz mamy nagrodę z medycyny. Zaliczenie włosów w nosie w prosektorium. Tak, to amerykańscy naukowcy z Kalifornii.
Mam dużo pytań. Pierwsze jest, po co?
Ja też mam to pytanie. Nawet sobie napisałam, że to jest moje pytanie. Po co? Ale zaraz. No słuchajcie.
Po kolei.
Amerykańscy naukowcy policzyli włosy, a właściwie tam w tej pracy było napisane, że to są też wibrysy. I to, bo to były ludzkie włosy.
Że w nosie... Dlatego kota nałożyłeś
w nosie... Nie, to przypadek. Że to też, to są też wibrysy. Znaczy...
Opowiada, ja
tam
sprawdzę.
Przynajmniej tak było. Chyba, że ja coś pokręciłam, ale no tak, tak tam było. W nosach, włosy w nosach 20 zmarłych osób.
Może to chodzi o to, że wibrysy to są włosy czuciowe i one mają, wiesz, dotyk, że coś cię podrażnia, to...
Nie wiem, tam było użyte słowo wibrysy. Tak. Tak, przeliczono włosy w nosach 20 osób. 10 kobiet i mężczyzn. No i ci ludzie już nie żyli.
Tacy są w prosektorium. Tak. Chociaż nie, w prosektorium pracują też żywi ludzie. Ale...
Tak, 7 zgonów tych osób było związanych z nowotworami, 13 z chorobami serca. Policzyli naukowcy włosy w obu dziurkach, ale też jakby wzięli pod uwagę, czy to się różni coś, że lewa, prawa. Czy jest coś, tak? To wzięli pod uwagę. Wzięli nawet pod uwagę rozkład tych włosów. Czyli jakby ile jest włosów bliżej ujścia dziurki, ile tam głębiej i tak dalej.
Wibrysy przez 2S według Wikipedii to również włosy, sztywne włosy w przedsionku nosa chroniące jamy przed ciałami obcymi. Dobra.
Czyli to prawda. Mamy wibrysy.
Wibrysy przez 2S.
Czyli to są
napisane.
Inne wibrysy.
A nie wiem. A nie, można też przez 1S. Pisać. Dobra.
Okay. Dobra.
To przepraszam za to, ale musiałam to sprawdzić, bo mnie zainteresowałaś.
No i właściwie po co oni to zrobili? No oni właśnie. Tłumaczą to po to, że mówią, że to wypadanie włosów z nosa łączy się również z łysieniem plackowatym. Mm-hmm. Ale też mniej włosów w nosie naraża na częstsze alergie, nieżyty nosa, też na astmę.
Okej.
Okay. Czyli tak naprawdę, no wiadomo, jest ten słabszy system filtrowania tych wszystkich alergenów i więcej się do naszego organizmu wtedy może dostać. Tylko, że... Mm-hmm. Tylko, że... O tych zmarłych nie wiemy, czy mieli alergię, katary, nieżyty i astmę. Nie wiemy o tym. No jakby, oni piszą, że to jest kwestia do ustalenia.
A i pomimo tego to przeszło?
Tak. I też nie wiemy, czy cierpieli na to łysienie plackowate.
Więc czy to było zrobione dla zabawy?
Grzebanie nieboszczykom w nosie?
Nie, no dobra, jakby, ja przesadzam.
No, wiemy, ale...
To jest hiperbola z mojej strony, ale...
Ja przeczytałam całą tą publikację i nie wiem, po co to było zrobione, bo słuchaj dalej. Słuchaj dalej. O tych zmarłych, no to nie wiemy tego. No to co wiemy? Wiemy z tych badań, że w każdej dziurce badani mieli średnio po około 120 włosów i niezależnie od tego, czy to była dziurka lewa czy prawa i też niezależnie od tego, czy to była kobieta i mężczyzna, tutaj nie było żadnych statystycznie istotnych różnic. Różnice zaobserwowano za to, gdy połączono w jedną grupę tych pacjentów, którzy zmarli na raka, tych pacjentów onkologicznych, a w drugiej grupie była ta reszta, czyli ci, którzy zmarli na choroby związane z chorobami serca. No i co się okazało? Tu się okazało, że tu mamy istotnie statystyczne różnice, bo zmarli ci onkologiczni mieli dużo mniej włosów, około 70 w każdej dziurce. Tylko, że... Tylko, że autorzy tych badań nie znają przeszłości tych zmarłych i nie mieli informacji na ten temat, że czy te osoby były poddawane jakiemuś leczeniu onkologicznemu. A wiadomo, z czym może się wiązać takie leczenie onkologiczne.
No, z wypadaniem włosów może tak. Ja mam nadzieję tylko, że zaraz mi powiesz, że to ma impact faktor 1,5. Bo tyle bym obstawiał, sądząc po tym, co na razie mi tu streszczasz.
No i jakie... No, zaraz powiem, ale może skończmy.
No, no, no.
No i co? No i tyle w sumie z tych badań wynika.
No to co, policzyliśmy włosy w nosie, słuchajcie.
Ale, ale jeszcze tam dalej piszą autorzy, że te wyniki są trudne do interpretacji, bo wszyscy,
bo nie mam danych.
I wszyscy pacjenci byli w podeszłym wieku i tak naprawdę nie za wiele o nich wiemy. Ale planują kontynuację tych badań, bo tym razem połączą swoje siły z laryngologami i będą teraz badać ilość włosów w nosie u żywych pacjentów. No więc czekamy. Czekamy.
Liczba włosów w nosie.
Znaczy, być może to jest istotne, no bo faktycznie, no te alergeny, coś, nie?
Ta praca jest napisana tak, że jej daje 1 na 10 i proszę przyjść na poprawkę, pani praco.
Tak, jest tam też zdjęcie przekroju nosa zmarłego człowieka z tymi włosami.
Okej.
Okay. A propos tych zdjęć kupy.
A propos to też jest takie zdjęcie. A ja nie powiedziałem, że kupa moim zdaniem to jest 9 na 10 badania.
O, proszę.
Super, to jest ciekawe, że wzięli sztuczną inteligencję, żeby robiła... Zbudowali toaletę, która robi zdjęcia kupy, a potem wyszkoli specjalnie na tę toaletę sztuczną inteligencję. Ta historia jest dla mnie 9 na 10.
Ale ta publikacja to jest w ogóle głupia.
A ta głupia. To jest 1 na 10 i praca 1 na 10.
Dokładnie tak. To, w ogóle nie wiem po co i jakby...
To nie wiem, stawiałbym w jednym rzędzie w mojej prywatnej klasyfikacji z filmem Lucy. Po co?
Dobrze, jaki journal i jaki impact factor?
Ja daję 1,5 jakiś
miszowy. Ale nie, że jak ty myślisz, tylko jak może...
Ale no na podstawie tego, co słyszałem, powiedziałbym 1,5 jakiś niszowy.
No to jest to International Journal of Dermatology. No nie jest jakiś ten impact factor oszałamiający, ale całkiem przyzwoity. 3,6. Także tak.
No to przynajmniej dobrze, że to nie jest to wysokie, co tam chowasz przede mną.
No, nie, nie, nie. No tak, i właśnie tak sobie myślę, że może faktycznie te pobudki nie są takie złe, no bo faktycznie może ważne są te włosy w nosie do filtrowania tego powietrza. No bo są ważne, ale jakby wykonanie...
Egzekucja?
Nie.
Słaba.
Nie, słaba bardzo. Delikatnie rzecz ujmując,
tak,
słaba.
To jest bardzo, bardzo duże niedomówienie. Słuchaj, zostały nam... jesteśmy w połowie dopiero.
Mhm. Bo ja właściwie mam jeszcze jedno, a to ostatnie to nie czytałam tego, bo nie mogłam dotrzeć.
No dobra, to ja powiem bardzo szybciutko w takim razie teraz o jednej rzeczy, bo o tym no nie ma co się rozwodzić moim zdaniem, bo to jest takie coś, że tutaj to, co myślicie na chłopski rozum, to jest prawie w 100% prawda. Nagroda z edukacji. Mhm. Czy uczniowie dostrzegają znudzenie nauczycieli i nuda rodzi nudę? I to polegało na tym. Ta praca chyba nie jest otwarta, ale ta o kupie jest otwarta.
Dawid poleca.
Nie, no chociaż z drugiej strony. Jeżeli byście chcieli poszukać tej, o której teraz mówię, to jest Boredom Begets Boredom. I tam potem jakiś podtytuł. A o tej kupie to było... nie zapisałem. A nie jest. A mountable toilet system for personalized health monitoring via the analysis of excreta. Czy excreta, nie wiem, czy to jest z jakim akcentem. Wracając. Czy uczniowie dostrzegają znudzenie nauczycieli? No bo dlaczego? Bo znudzenie oczywiście negatywnie koreluje z takim academic outcome, czyli z efektami kształcenia, byśmy powiedzieli. I w szkole występuje, to wynika z ankiet, częściej niż lęk. Znudzenie. W Stanach 40% około uczniów szkoły średniej jest regularnie znudzonych na matematyce.
Nie dziwię bardzo.
I tutaj znudzenie wiąże się ze spadkiem motywacji i jest zdefiniowane mniej więcej w taki sposób, że chciałbyś robić teraz coś ciekawego, ale nie możesz. Mhm. To jest nuda. Nie bezczynność taka. Mhm. Albo jakiś tam daydreaming taki, że siedzisz sobie, coś marzysz, nie robisz nic, bo nie chcesz brać udziału w lekcji, tylko po prostu chcesz robić cokolwiek innego, tylko nie to. Ale nie możesz. W badaniu wzięło udział 437 studentów, 17 nauczycieli. Przez 2 tygodnie na bazie takiego dziennika opisywali w oczywiście odpowiedni sposób, żeby naukowcy mogli to potem ująć w analizę statystyczną. No różne tam stany znudzenia, motywacje i tak dalej, i tak dalej. No i były takie robocze pomysły, że albo... To, bo dobra, powiem o wnioskach i potem tak będzie łatwiej paradoksalnie, że okazało się, że znudzenie nauczyciela skutkowało, że jeżeli wychodziło z ankiet, że znudzony nauczyciel skutkuje zmniejszoną motywacją ucznia. Ale to, czy nauczyciel był znudzony w czasie lekcji, czy nie, nie korelowało z tym, jak studenci postrzegali jego poziom znudzenia. Czyli oni nie byli w stanie odpowiednio ocenić, czy on jest znudzony, czy nie. To, jak bardzo ich zdaniem nauczyciel był znudzony, niekoniecznie jak bardzo był znudzony zdaniem nauczyciela, czyli to, jak uczniowie postrzegają znudzenie nauczyciela, korelowało ze znudzeniem ucznia. I to dawało gorsze efekty uczenia i to jest w zasadzie moim zdaniem dosyć taka najciekawsza z tego wszystkiego, co mi się wydaje w tej pracy rzecz.
Czyli nauczyciele, jeżeli są znudzeni, a udają, że nie są, to i to pozytywnie
tak,
wpłynie na uczniów.
Znaczy nie pozytywnie, ale znaczy, nie wpłynie negatywnie. Jest szansa, że nie wpłynie negatywnie. Że tak naprawdę ważniejsze jest to, czy uczeń pomyśli, że nauczyciel jest znudzony, niż czy nauczyciel naprawdę jest znudzony. Mhm. Ważniejsze. Ale tak jak mówiłem, znudzenie nauczyciela korelowało z gorszą motywacją ucznia do pewnego stopnia, więc do pewnego stopnia pewnie też potrafili odczuć, ale to jest ciekawe, że ta korelacja...
Z jakiej to jest dziedziny?
Z edukacji. Oni sobie czasem wymyślają na takie, więc to sobie wymyślili boredom begets boredom. I to w zasadzie tyle. Jeszcze wcześniej na Tajwanie były podobne badania o emocjach i wychodzi... To samo, że prawdziwe emocje są nie tyle istotne, co to, jakie uczeń odbiera. Więc nauczyciel wcale nie musi być zły, ale jeżeli ma jakiś tam styl bycia, który sprawia, że on sprawia wrażenie rozgniewanego, no to wpływa na uczniów i ich efekty kształcenia. Aczkolwiek tutaj warto powiedzieć, że to prawdopodobnie też będzie uwarunkowane kulturowo i geograficznie, bo jednak mamy różne podejście do roli nauczyciela. Nie wiem, w Polsce, w Finlandii, a w Korei. Chinach czy Korei. Więc to, że te badania są z Tajwanu, to prawdopodobnie się przekładają w jakimś stopniu, ale też nie brałbym tego wszystkiego tutaj tak 1:1. Mhm. Czy to jest ciekawe? Dla mnie 5/10. Nie robiłbym o tym filmu na żaden kanał. Jaki impact factor to może mieć?
To może mieć jakieś 3.
Kurde, dobra jesteś. 3,7. Educational psychology.
Właśnie myślałam, że jakaś psychologia może jakaś.
No, przepraszam, nie educational psychology, tylko British Journal of Educational Psychology. Okay. Autorami są Katie Tam, Sainia Pool, Victoria Hui. No. Więc to takie, tak na szybko myślę, możemy przez to przejść, bo to nie porywa ani introduction, ani wnioski, aczkolwiek sama tematyka ciekawa i to jedno spostrzeżenie, że uczniowie wcale niekoniecznie dobrze odczytują poziom znudzenia. Takie take home message dla niektórych. Your turn.
Ja mam następną nagrodę z odżywiania. Za elektryczny smak.
What?
Tak. Tak, japońscy naukowcy połączyli słomki do prądu. Podłączyli też widelce i pałeczki do prądu. I ma to zmieniać smak potraw. Wydobywać na przykład jakieś tam smaki, których my nie jesteśmy normalnie w stanie odczuć. Tak.
W ogóle mnie to nie dziwi, no bo przecież praca receptorów to jest, odbierasz sygnał chemiczny, przekazujesz dalej elektryczny.
Ale w ogóle przetłumaczyłam sobie początek z introduction i chciałabym przeczytać.
Proszę, czytaj.
Jak się zaczyna ta praca.
Tak.
Ta praca zaczyna się mniej więcej tak. Sumy, takie ryby.
To jest
nie,
nawiasie,
nie te
tak?
sumy matematyczne, tylko te takie
ryby. Nawiasie.
Nie, to jest mój przypisek. To jest przypis tłumacza. Sumy nazywane są pływającymi językami. Powierzchnia ich ciała pokryta jest kubkami smakowymi. Mają je również w jamie ustno-gardłowej. Są świetne w wyczuwaniu dużej ilości różnych smaków. Sumy. Ludzie natomiast mają kubki smakowe wyłącznie w jamie ustnej, a ich wrażliwość na smaki jest dużo mniejsza niż sumów. Możemy jednak zwiększyć naszą wrażliwość na intensywność i liczbę smaków. Są na to różne sposoby. My tutaj proponujemy zastosowanie właśnie bodźca elektrycznego. Chcesz dostać sumem? Podłącz sobie słomkę do prądu.
Wiesz, że są sumy elektryczne? Taka dygresja.
Tak?
Jak robiłem shorta o węgorzach,
tak,
to trafiłem. Tak, trochę mniejsze napięcie generują, ale też potrafią kopnąć.
No to się też dowiedziałeś, że są też pływającymi językami.
Okej. Co wyszło w tej pracy?
Właśnie nic nie wyszło, bo to jest tylko są opisane te...
No właśnie, jedna rzecz mi nie pasuje. Przepraszam, że jeszcze zanim przejdziesz, bo tam, że tylko na języku są kubki smakowe, ale one są też na podniebieniu i w gardle.
W jamie, nie, u nas?
No.
Nie, oni mówią, że w jamie ustnej.
A w jamie
tak,
ustnej,
tak,
ale
tak,
nagłośnia też tutaj właśnie i przełyk. Więc no, co się zdaje?
No tutaj pisali, że w jamie ustnej. No dobra, no może to też jest jama ustna, nie wiem.
Nie wiem. Ja tu, ja wiem, teraz taki Dawid przypierdalacz się włączył, nie?
Tak, znamy go wszyscy.
Ale to nauczyliście mnie ci, którzy komentują i jak się czegoś nie powie dokładnie, tylko uprości, to zaraz...
Tak, i właściwie nie jest tutaj, nie wiadomo właściwie, jakie wnioski z tego, bo są tylko opisane te systemy w tej pracy. Ale autorzy mówią o tym, że te impulsy elektryczne działają jak taki rodzaj przyprawy, coś takiego. Porównują to z tym, że na przykład gazowane napoje po dodatku dwutlenku węgla smakują inaczej. Aha. I to jest właśnie też taka jakby rodzaj przyprawy w cudzysłowie, tylko że bez jakichś tam wartości odżywczych. No. No to w sumie chyba tyle na ten temat. No to możesz teraz się wypowiedzieć, co to w ogóle mogło być. Już nam się w ogóle czas kończy.
No to jeszcze po jednej nawet zostało. Bo ja jednej nie chcę. A to ty już chyba skończyłaś. Czy to
no jest... mam jeszcze tą jedną z...
Abstrakt.
Ale abstrakt tylko przeczytałam.
No kończymy, bo bez sensu jest to dzielić na dwa teraz.
To ja tylko dwa zdania będę miała tak naprawdę.
Więc po pierwsze, chciałem powiedzieć, dlaczego też mnie to...
Zainteresowało cię to?
Tak, zainteresowało mnie to stwierdzenie, że tylko w ustach mamy. Bo mamy receptory smaku w jelitach też.
A no właśnie.
Ale nie wiem, czy one się nazywają kubki smakowe.
A, właśnie. Dobra,
to
może...
chciałem teraz na szybko sprawdzić, okay. Tłumaczę moje milczenie, ale ja cię słuchałem cały czas i co o tym sądzę? W ogóle mnie to nie dziwi, tak jak mówiłem, no receptor to jest coś, co odbiera bodziec jednego rodzaju i przesyła dalej elektryczny. Czasem ten pierwszy też może być elektryczny, więc to, że prądem wpływamy na funkcjonowanie tego jest dla mnie zupełnie niedziwne. Pięknie niewyciszony telefon, no. Może sobie wyciszę.
Może sobie wyciszę.
Więc to jest w ogóle niedziwne. Czy to jest przydatne? Nie jest przydatne? Czy dałbym temu w skali ciekawości takiej ignoblowskiej?
Mhm.
7,5 na 10. Jakby mi powiedzieli na przykład, że jest to w stanie zmienić bardzo jakoś drastycznie smak niektórych potraw, że na przykład, nie wiem, wątróbka nagle zaczyna być zajebiście słodka.
To zaraz jeszcze coś powiem.
To bym był pod większym wrażeniem, natomiast teraz to jest taka ciekawostka, którą pewnie ktoś tam sprawdzi i te takie restauracje typu Michelin to będą miały teraz podpięte pałeczki albo widelce do prądu i sensory, które będą wilgotność wykrywały, że kładziesz to na języku, to masz... No, to jest moje przemyślenie. A co ty chcesz mi jeszcze powiedzieć?
Jeszcze chciałam ci powiedzieć, że oni tam piszą, już nie mam tego zapisanego, ale przypomniało mi się właśnie a propos zastosowania, że ponieważ te impulsy elektryczne jakoś wpływają na ten nasz smak i mogą go bardzo wyostrzyć, to są też takie badania, że można na przykład wyczuć jakość powietrza. Jak oddychasz powietrzem, które na przykład jest bardzo zanieczyszczone, na przykład jest dużo dwutlenku węgla, to możesz odczuć to jako smak i jakby mieć kontrolę nad tym, jakie jest powietrze.
Taka wyindukowana synestezja.
Tak, oni tego nie badają, ale pamiętam, że to było właśnie albo w introduction, albo w jakimś podsumowaniu. Że na przykład takie badania też
to jest
są.
Ciekawe.
To jest no, ciekawsze niż te pałeczki, nie? I słomki.
No według mnie tak.
Tak mi się wydaje.
Ale ciągle lepsze. Tak. Tobie się trafiły jakieś takie dziwne te prace.
Wiem.
Ta prosektoryjna jest po prostu fatalna jakaś.
Wiem.
Trafił ci się esej pana od lizania skał i ta nieprowadząca
no
do nikąd.
I martwe pająki.
Analogia do mamutów. No to...
A ostatnia w sumie też jest ciekawa. Nie przeczytałam jej całej, ale też jest dobra. Ale okej. Okay. Teraz musisz powiedzieć, jaki impact factor i
moim zdaniem
to mogło
jest to jest opublikowane gdzieś w impact factorze między 5 a 7.
To jest opublikowane jako takie doniesienie pokonferencyjne. A. Czyli to nie ma w ogóle impact factora, bo tu nie ma żadnych wyników. Tylko to są opisane te systemy.
Okej, okay. Czyli to jest kolejna uwaga, taka gwiazdeczka, że to nie muszą być, że to no, w regułach są prace naukowe, ale wcale nie muszą być. Tak. Okej, okay. No dobra.
Jakaś bomba będzie?
No dobra. No dobra, czyli nagroda z literatury o tym, że powtarza się coś, jak wiele razy trzeba coś powtarzać, żeby poczuć się dziwnie.
Był o tym film. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Nie było do końca.
Nie? Był.
Ale no dobra, był.
Był. Był. Jak tam popsuć wam mózgi? Nie, to takie wykłady robiłeś.
Tak.
Jak wam popsuje mózgi, czy coś takiego. Taki był typ,
film,
prawda?
Żeby był wycelowany.
Dobrze. Mikrofon w sensie.
Ciebie. Tak. To jest o Jamais Vu.
Jamais Vu?
Odwrotności déjà vu. Déjà vu, czyli już tu byłem. Jamais vu, nigdy nie widziane z francuskiego. I znów praca jest w darmowym dostępie i tytuł ma bardzo fajny, doceniam. Bo tytuł jest taki The Induction of Jamais vu in the Laboratory. Word Alienation and Semantic Satiation. Te cztery V na początku rzeczywiście są. O co chodzi? Troszkę bardzo dawno temu o tym wspomniałem w filmie o déjà vu. Bardzo dawno. To dla tych, którzy mówią, że kiedyś naukowy bełkot był lepszy, to sobie zobaczcie takie filmy tak stare jak na déjà vu i spróbujcie zrewidować swoje zdanie. Chodzi o to, że déjà vu to znaczy, że coś nowego, pierwszy raz doświadczanego i my mamy wrażenie, że już tam byliśmy, a jamais vu to jest odwrotnie, coś znanego, ale mamy wrażenie, że to jest zupełnie nowe i okazuje się, że jedno i drugie bywa objawem. Na przykład w epilepsji i migrenie, że przed migreną u osób, które mają takie chroniczne migreny albo przed napadem epileptycznym bardzo częściej występuje déjà vu albo jamais vu niż normalnie. Taki opis utraty sensu słowa jest bardzo stary. W 1907 roku już pierwsze prace, że 6 osób...
Utraty sensu słowa?
Nie powiedziałem. To może się objawiać na przykład tym, że słowo bardzo dużo razy powtarzane nagle traci dla nas sens, staje się dziwne. Słowo, które bardzo dużo razy czytamy, czyli długo na nie patrzymy, może też stracić sens. Albo słowo, które kilka razy piszemy, może stracić sens. I ta praca skupiała się na pisaniu.
Przepraszam, że ci wejdę w słowo jeszcze, bo ja myślałam, że to chodzi o to, co ty kiedyś na jakimś wykładzie robiłeś, że zepsuje wam mózg, puszczając jakąś
muzykę
fragment.
Zapętlona.
Tak,
nie,
że to jest muzyka. Myślałam, że to o to chodzi. Dlatego tak powiedziałam, że to był o tym film.
Ale był o tym film.
A, też.
No, bo wspomniałem o jamais vu przy déjà vu. Tutaj chodzi o takie zjawisko jak satiacja semantyczna, czyli taka utrata właśnie znaczenia tego słowa, ono się staje bezsensowne, dziwne. I generalnie proszono tutaj ludzi, studentów psychologii. I to jest bardzo ciekawy introduction, bardzo. Tutaj, to jest kolejne, że przeczytałem introduction i sobie myślę, cholera, można by o tym opowiedzieć ludziom, więc opowiadam. Ale w większych szczegółach bym chciał może kiedyś nawet opowiedzieć. Chodzi o to, że tutaj, że poproszono studentów psychologii, żeby przepisywali jakieś słowo, wiem, że ostatnie ziarenka się sypią, żeby pisali jakieś słowo ileś tam razy, jeżeli poczują się dziwnie, to żeby przestali i zaznaczyli coś na dole. I okazuje się, że w tym eksperymencie 66 osób spośród 93 przynajmniej raz, bo 12 słów przepisywali w ten sposób, przynajmniej raz przestało, bo powiedziało, że poczuli się dziwnie, że to słowo stało się dla nich dziwne, mimo że było znajome. I działo się to dużo częściej w porównaniu na przykład do bólu ręki albo znudzenia, bo to też można było z dowolnego powodu przerwać. Oni byli informowani, że to chodzi o to, jak dużo razy człowiek jest w stanie przepisać dane słowo w ciągu 2 minut. A tak naprawdę chodziło, dlaczego ludzie przestają, czy to jest znudzenie, czy ból ręki, czy właśnie to wrażenie. No i to było zauważalnie częściej powodem przerwania. I co? I 14 słów było przypisywanych i średnio to po 33 powtórzeniach, jeżeli występowało przy pisaniu. Więc 33 razy pisząc dane słowo, średnio kilka osób, bo to dotyczyło...
Wiadomo, dlaczego nam się to robi?
Nie.
Nie wiadomo.
Nie wiadomo, ale ciekawe jest to, że słowa, które są często używane, wymagają mniejszej liczby powtórzeń. I właśnie to słowo the, czyli tche, potrzebowało w innym takim, w innym eksperymencie w ramach tej pracy 27 powtórzeń średnio, żeby wywołać to żamę w. Mhm. I im częściej jest używane dane słowo w języku, tym częściej powodem przerwania jest żamę w porównaniu do na przykład znudzenia albo zmęczenia ręki. Czyli to, że słowo staje się dziwne. Mogą się poczuć dziwnie z tym słowem. I to było powodem przerwania, więc jeżeli częstość ekspozycji na dane słowo w języku może tutaj być istotna. No i w zasadzie tak na szybko, bez zagłębiania się w te szczegóły, to tyle. Może jeszcze powiem tylko, że ten eksperyment z 1907 roku był bardzo ciekawie przeprowadzony, bo ktoś kazał 6 osobom patrzeć na słowo krew, po angielsku napisane. Mhm. I w zasadzie wszyscy po tych 3 minutach powiedzieli, że to zaczęło przypominać dla nich już tylko zbiór liter, jak tak ciągle sobie w głowie to czytali, że wcześniej zauważali, że B wygląda jak Q, tak jakby tam mózg ktoś kombinował, że literki O im się zaczęły tam zlewać, tak, tego typu rzeczy, ale 100 lat temu nauka wyglądała tak, że bierzesz 6 osób, stawiasz ich przed słowem krew, mówi patrzcie.
I oni patrzą.
3 minuty później, jak tam? I oni im opisują i jedziemy, nie? Opublikowane, więc trochę standardy naukowe się zmieniły. In plus, wbrew temu, co niektórzy mogą wam powiedzieć, że teraz nauka jest lepsza niż kiedykolwiek, ale nie jest, ciągle nie jest z nią dobrze w niektórych kwestiach, o czym robiliśmy filmy, ale o tym nie teraz, bo teraz Monika zamyka swoją 5.
Tak, ale to tak kilka zdań tylko. No, tak naprawdę.
Dobrze, bo ja ostatnim też mam tylko kilka zdań.
A to ty jeszcze masz.
No tak, bo ty byłaś pierwsza.
Ja mam, mam teraz nagrodę.
A przepraszam, Impact Factor.
A, Impact Factor. Jakiś psychologiczny journal? Nie, z czego to była? Nagroda? Z czego ta nagroda była? Jak oni nazwali?
Z literatury.
Literatury.
Ale to nie jest tak, że czasopismo jest
Z literatury. Z psychologii bym powiedziała, że jest to jakiś i około 5.
To jest w Memory opublikowane. Koty zapraszają, nie?
Kotów kolejne.
Następna propos. Wszędzie są, za wszystkim stoją koty, proszę pana. Czy one są nie przypadkiem z Izraela?
Są.
Są. Impact Factor 2.9.
Mhm. Czyli przeliczyłam akurat.
Przeliczyłaś. A teraz twoja ostatnia.
Ale ja nie czytałam tej pracy.
No bo nie znalazłaś jej abstrakt. Ja swojej ostatniej też nie będę... Znaczy przeczytałem, bo... No, tak. Mów.
To jest nagroda z fizyki za wpływ seksu na mieszanie się wody w oceanach. Tak to napisali w gazecie. Ale tak naprawdę chodzi o to, że pomiar tego, jak ruszają się sardele w oceanie, ma wpływ na różne przepływy wody.
Czy to jest, proszę pani, o tarle?
Tak. Tak, proszę pana, jest to o tym. No okay. Bo to chodzi o to, że w oceanie są różne takie te warstwy wody o różnej temperaturze na przykład. No i oni badali, jak te biologiczne związki, czy tam wpływ biologicznych tych faktorów, czynników, jaki ma wpływ właśnie na mieszanie się tych poziomów wody, na ten ruch turbulentny wody. No i okazuje się, że ma wpływ. Ale ja nie znam szczegółów tego badania, niestety.
Czyli ma wpływ.
Tak, ale najlepsze jest to, że oglądałam fragment właśnie tej rozdania...
Ceremonii.
Ceremonii rozdania tych nagród Ig Nobli. I prowadzący zapytał tych naukowców, którzy są odpowiedzialni za to badanie, a czy te ruchy związane właśnie z tymi biologicznymi czynnikami mają wpływ na przykład na zmiany klimatu. I oni tak byli tacy zdziwieni i pomyśleli sobie... Bardzo dobre pytanie. Musimy to zgłębić.
Czy sok z sardeli
wpływa na zmianę klimatu?
Dobra, impact factor tego daje...
Słucham.
7. Nie, sorry. To jest coś, co w takich jeżeli to zostało opublikowane, to takich czasopism o oceanologii, obstawiam, nie jest dużo, więc tam może być 9.
Okej, okay, no to było w Nature Geoscience.
Aha. Geoscience, okej.
Okay. Tak.
Myślałem, że jakieś oceanograficzne.
18,3. To była z największym impact factorem praca w mojej puli prac.
Dobra. Gratuluję.
Koniec.
Gratuluję.
U mnie. Dziękuję. To ja idę na razie.
Nagroda w dziedzinie psychologii na koniec. Ilu przechodniów zatrzyma się obok ciebie, gdy staniesz na ulicy i zaczniesz spoglądać w górę? I okazuje się, że 4% przechodniów zatrzymywało się obok pojedynczej osoby, a 40% obok tłumu. Czyli gdy tych osób było 15 w tym wypadku.
A propos wpływu na umysł ludzki.
Tak, tylko dlaczego to badanie tak po macoszemu traktuję, że w zasadzie to jest wszystko, co chciałem o nim powiedzieć, o samym badaniu? Dlatego, że jest to badanie z 1969 roku. Wykonane, przeprowadzone przez Stanleya Milgrama, którego możecie kojarzyć z eksperymentu Milgrama posłuszeństwa. To jest ten eksperyment, gdzie kazał jeden drugiemu człowiekowi, znaczy ktoś kazał badanej osobie razić prądem drugą osobę, której ta osoba nie widziała i ona przestawała się w pewnym momencie odzywać. Tam było, że mam chore serce, proszę, tam coś tam. I coraz większe napięcie po błędnych odpowiedziach w teście. O tym na pewno
ale
kiedyś...
Ale to jest chyba poddawane trochę wątpliwość.
Jest właśnie poddawane wątpliwość, to jest po pierwsze. Po drugie, ta praca ma... To są czasy, kiedy... Nie było tyle cytowań, co teraz, ale jest, cytuję 5 innych prac. Myślę, że jest wiarygodna do pewnego stopnia, bo udało mi się tam wstępnie tak zajrzeć, że mniej więcej to się potwierdza i to znów chłopski rozum mówi nam to samo, że jedna osoba jak patrzy w górę, w niebo, no to patrzy sobie w niebo, a jak 50 patrzy, no to też spojrzysz. I to właśnie w ogóle jak tutaj było to mierzone, że ile osób się zatrzyma i ile osób będzie patrzyło w górę. I w momencie, kiedy patrzyła jedna osoba, no to 40% patrzyło, tak też spoglądało, gdzie ona patrzy, jak tak stoi w miejscu. Przy 15 osobach to było 80%, a zatrzymywały się 4 przy jednej osobie, a prawie 40 przy 15, żeby spojrzeć też w górę, przystanąć. Eksperyment Milgrama, tak by the way, ten, o którym tutaj mówimy więcej niż o samym badaniu antynoblowskim, był... Podobno, czytając...
A to na pewno jest ten sam autor?
Ten sam, Stanley Milgram. Okay. Był odtwarzany we Wrocławiu niedawno. I właśnie to mnie zainteresowało, sobie poczyniłem notatkę, że może warto by się do tych ludzi odezwać i jak będę opowiadał o eksperymencie Milgrama, to zobaczyć, jak oni to robili. Bo na pewno nie w tej wersji, co wcześniej. Tam są ciekawe wątki, bo tam są wątki typu, że jak ten człowiek, który każe... Bo to nie jest tak, że on może coś kazać, on może nalegać, żeby dalej razić prądem tę podstawioną osobę, dodajmy może. To, że jak on nakłada fartuch, to ta skuteczność jest większa, tak jakby autorytet ten budować i posłuszeństwo. Więc jeżeli słuchają mnie ludzie odpowiedzialni za ten eksperyment, to niech się odezwą na Współpraca Naukowy Bełkot. A my się może spróbujemy sami z siebie odezwać, jak będziemy mieli trochę czasu, co już powinno w 2027 nastąpić. I to w zasadzie tyle. Chciałem tylko dodać, że ta praca, a może najpierw zgadnij, jaki impact factor. Tu 5-letni akurat znalazłem.
I to dawno było ten
człowiek. 69 rok.
Ale impact factor jest teraz.
Impact factor obecny.
7.
9.2. Journal of Personality and Social Psychology. Mhm. Ale ta praca ma 13,5 tysiąca cytowań.
O!
Jedna praca.
Proszę.
O ta. No. Ja miałem tyle.
No, to koniec.
To koniec. No to chyba koniec jest. Czy ja coś jeszcze chciałem powiedzieć?
Możemy powiedzieć, że na stronie tej o Ignobil jest do obejrzenia ta ceremonia.
Tak, to jest jedno.
Jakby ktoś chciał sobie zobaczyć.
Druga rzecz
zobaczyć
jest
twarzy
taka,
tych ludzi, że... którzy grzebali zmarłym w nosach.
Tak, druga rzecz jest taka i to ja chciałem powiedzieć jako takie może moje przemyślenie. Chyba, że ty masz jakieś przemyślenie, które Nie. chciałbyś zamknąć. Moje przemyślenie jest takie, że... bo za 2 tygodnie będą Noble.
Zacznie się.
I za 2 tygodnie, odkąd to nagrywamy. I moje przemyślenie jest takie, że ja nie wiem, czy w tym momencie z punktu widzenia przyszłości świata takie Ig Noble nie są ważniejsze niż Noble na pewnej płaszczyźnie. To znaczy wiadomo, no, że to jest inne, czemu innemu służą te nagrody, ale jak sama wspomniałaś, nie wiem, czy to powiedziałaś na antenie, czy nie, ale może teraz ja podrzucę i ty powiesz, że to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy clickbait się zgadza.
A tak, mówiłam, właśnie jak rozmawialiśmy przed nagraniem, to mówiłam o tym, że jak się szuka o Ig Noblach informacji w internecie, to wyskakują tytuły artykułów, które wyglądają jak clickbaitowe, że tam no, ten seks sardeli wpływa na coś tam, albo ten toaleta analizuje mocz i tak dalej. To brzmi jak clickbait, ale jak się wchodzi ten artykuł, to okazuje się, że jednak ten artykuł
no,
jest o tym.
Seks sardeli wpływa na
tak,
mieszanie
wody
w ocean.
Że to jest o tym, co w tytule.
No więc po pierwsze, to nie jest jakieś oszukiwanie, jak o tym się opowiada. Po drugie, to ma potencjał, żeby ściągać ludzi. I po trzecie, no, gwarantuję wam, że gdyby powstał taki odcinek tego podcastu o Noblach, to byłyby osoby, które chciałyby o tym posłuchać. Mhm. Ale nie wiem, czy ostatnia jakaś nagroda Nobla można by było powiedzieć, że ona jest na przykład inspirująca. Że jakby o niej usłyszał 13-14-latek.
Bo też są bieżącej... takie skomplikowane tak, te badania.
Tak, to jest powód.
Na takim poziomie, że ciężko, nawet osobom, które są związane z nauką, jest tak, ciężko to ogarnąć.
Ja z chemii też musiałem zgooglać tam parę rzeczy rok temu. I do czego dążę? Do tego, że jak 13-latek by coś takiego przeczytał, czy 20-latek, który zastanawia się, czy wiązać swoją przyszłość z nauką, czy nie, to on mógłby pomyśleć, no to skomplikowało.
Czym oni mówią?
Ale mądrzy ludzie. Natomiast jak poczyta o takich antynoblach, nawet jeżeli miejscami to są, tak jak mówiliśmy, mało ciekawe dla nas, albo nagroda za tytuł, albo introduction ciekawsze niż wnioski, albo jakaś nie najwyższa jakość tego badania, bo na 2 osobach, albo na 6, albo na 10. Ale jednak to jest coś takiego, że jakby to usłyszał ktoś postronny, to sobie pomyśli, cholera ciekawe, nie? Ciekawe rzeczy potrafią ci naukowcy robić. Zabawne, ciekawe, takie opowiadable. I wydaje mi się, że we współczesnym świecie, który potrzebuje cały czas napływu ludzi, którzy będą go pchać do przodu i ta nauka ma ludzi pchać do przodu, to nie wiem, czy te antynoble nie pełnią ważniejszej roli w ściąganiu ludzi do nauki niż noble.
Bo one mają właśnie taką rolę popularyzowania tej nauki.
To jest tak nauka na granicy popularyzacji, a nie nauka na granicy naszej wiedzy. Na zupełnie 2 różnych granicach tak. Noble i antynoble funkcjonują. I dla mnie... Tak z punktu widzenia, mówię, cywilizacji, społeczeństwa, nie wiem, czy obecnie ważniejszą rolę nie pełnią antynoble, no bo one mogą ściągnąć do... Odkryć godnych Nobla każdego roku jest 100. Ale muszą być ludzie, którzy tych 100 odkryć dokonają na przestrzeni swojej kariery naukowej i oni muszą się tą nauką zainteresować. Coś ich musi zaciekawić. 99 z nich Nobla nie dostanie, ale ich odkrycia będą ważne dla naszego rozwoju. Więc ja bym na tym poprzestał, że to jest ważne.
I jest ważne jeszcze to, żeby nauczyciele po sobie nie pokazywali znudzenia.
Tak. Dobra, kończymy.
Kończymy.
Dzięki za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia.